Gościem Radia Z jest dzisiaj Paweł Kukiz, szef koła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie pośle, rozpędza się trzecia fala pandemii, jak to ujął pan minister zdrowia Adam Niedzielski. A czy rząd się rozpędził i odpowiednio przygotował się na trzecią falę pandemii, czyli nas przygotował na trzecią falę pandemii?
Panie, ja nie jestem w rządzie, więc trudno mi powiedzieć, czy te przygotowania są dopięte na ostatni guzik, czy nie. Natomiast...
Ale jako obywatel, jak pan to ocenia?
Jako obywatel to oceniam to ani dobrze, ani źle. To znaczy generalnie myślę, że nie ma dramatów, natomiast w porównaniu z innymi państwami, natomiast z pewnością pewne rzeczy można byłoby zrobić lepiej.
Na przykład co?
Na pewno te, no wie pani, no sama sprawa związana z tymi opostrzeniami, z podziałami na strefy, na opostrzenia lokalne. Myśmy od samego początku mówili, że takie opostrzenia lokalne właśnie powinny być wprowadzane od samego początku pandemii, nie całkowity lockdown, ale właśnie zwracanie uwagi na te strefy czerwone, żółte i tyle. No, jest troszkę za dużo anarchii w tych wszystkich działaniach rządu, no ale mówię, no nie, żeby mieć czyste sumienie, nie mogę ich całkowicie potępiać, bo proszę zauważyć, że podobne problemy są absolutnie na całym świecie. Cały świat jest zaskoczony i skalą tej zarazy i generalnie samym faktem pojawienia się tego wirusa i związanymi z tym środkami zapobiegawczymi.
No jeszcze producenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, jeśli chodzi o dostarczanie odpowiedniej liczby szczepionek. Natomiast pan minister w sumie dość rozbrajający był, bo wczoraj w konkurencji powiedział, że wszelkie plany i długoterminowe zapowiedzi, które przedstawialiśmy, niestety się nie sprawdzają. No taka zaskakująca szczerość.
No wie pani, wiele rzeczy zaskakuje i te wypowiedzi pana ministra i też niefrasobliwość obywateli, niefrasobliwość Polaków. Ja nie wiem, naprawdę, ja nie widzę żadnego jakiegoś problemu czy jakiegoś strasznego ataku na wolność w sytuacji, kiedy trzeba nosić maseczki. Mnie noszenie tej maseczki nakazuje zdrowy rozsądek, a nie jakieś rozporządzenie czy dyrektywa, tylko po prostu zdrowy rozsądek. Zresztą w rodzinie mieliśmy od jakiegoś czasu problemy zdrowotne. I w związku z tą sytuacją byliśmy niejako zmuszeni też do używania i tych środków dezynfekujących i maseczek. Także być może dlatego łatwo mi się mówi, bo to jest dla mnie norma. Natomiast takie szarpaniny, nie będę nosił maseczki, proszę mi podać podstawę prawną, no to są dla mnie rzeczy głupie po prostu.
Choć podstawa prawna jest wątpliwa, ale można by ją zakwestionować. No ale lekarze rzeczywiście zalecają, że faktycznie trzeba nosić maseczki. Co ciekawe, wczoraj był tutaj doktor Grzesiowski, mówił, że już w czerwcu rząd dostał informację, żeby rezygnować z przyłbic. No a dopiero teraz zdecydowano o tym, że przyłbice mogą być używane, ale tylko w zestawieniu z maseczką. Samodzielnie już nie. To samodzielnie to idą do kąta. A czy nazwisko... Tak, jeszcze coś pan chciał dodać?
Oczywiście, że to są absurdy, natomiast na tych absurdach też przy okazji ktoś zarabia. Najpierw zarobiono na przyłbicach, teraz przyłbic przerzuci się ten dana osoba, która taką informację, mówię hipotetycznie oczywiście, posiadała, przerzuci się na odpowiedniego rodzaju maseczki i się kręci.
No choć jak ci przedsiębiorcy, którzy handlowali do tej pory przyłbicami, no to dostaną po kieszeni, bo teraz to wszystko idzie raczej do konta. A Barbara Chrobak, takie nazwisko, imię, panu coś mówi?
No oczywiście, była posłanka
Kukiz 15.
Z poprzedniej kadencji, a teraz niestety, tak to przynajmniej ja traktuję, niestety zamiast księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego komisja do spraw pedofilii w Kościele. Także,
rekomendowana przez Prokuraturę Krajową do tej komisji, zresztą nawet prezydent panią Barbarę Chrobak odznaczył, żeby mogła znaleźć się w tej komisji. I jak opisała Gazeta Wyborcza, to jest taka szara eminencja i tak ma rządzić twardą ręką w tej komisji, może jest na taką nieformalną zastępczynią szefa komisji. Czy jak była w Kukiz 15 pani Barbara Chrobak, to też takie przejawiała takie autorytarne zapędy?
Wie pani, w polityce należy mieć dobrą pamięć, ale krótką, to z całą pewnością. Natomiast skupmy się na tym, co jest dzisiaj.
No, a czemu pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie?
Została, bo jest wiele ciekawszych rzeczy też do opowiadania. Natomiast została nominowana z całą pewnością przez człowieka o gołębim sercu. Mówię o panu premierze Ziobrze, tak. No i tyle. Widać, że tutaj jest bardzo ważny też pewien splendor w jej przypadku, jakieś celebracja tego stanowiska. Natomiast już mówię zupełnie poważnie, ja ogromnie ubolewam, że na miejscu pani Chrobak nie ma księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, którego zresztą bardzo mocno polecaliśmy.
No, sam ksiądz opowiadał o tym, że były naciski ze strony kościelnej na posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby w tej komisji się nie znalazł, a myślę, że byłby
tam... To się nie dziwię,
dobrym członkiem tej komisji. No ta komisja jest też, pochłania dużo pieniędzy, na razie niewiele wykazała, ale może jest jeszcze za wcześnie, bo dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę zaczęła działać od października, chociaż została powołana pod koniec lipca, no ale musiała się jakoś tam ukonstytuować i w ogóle ogarnąć tą całą rzeczywistość. Czy to nie za wcześnie?
Nie, no pani redaktor, bardzo proszę, to już dawno ta komisja powinna działać, już wcześniej przecież były również prowadzone jakieś tam działania w kierunku tego zrobienia porządku z tą całą sprawą. Wie pani, nawet gdybym miał jakiś wpływ na politykę Kościoła i gdybym chciał rzeczywiście czynić dobro i oczyścić się z przeróżnego rodzaju zarzutów, uderzyć się też w pierś za popełnione jakieś bezeceństwa i tak dalej, no to mamy najlepszy w tej chwili okres postu, właśnie taki czas, kiedy te wszystkie grzechy Kościół powinien się wyrzucić. I powinna być, ta komisja również powinna być przygotowana jak najszybciej do podjęcia działań.
Czyli trochę się lenią?
Pani redaktor, ja powiem wprost, to jest na zasadzie takiej, że ci potencjalni winni mogą tak jak, no, ciężko mi powiedzieć, ksiądz, jak dymer, po prostu uciec do piekła, no, przed odpowiedzialnością.
I tutaj kończymy część radiową. Dziękujemy słuchaczom i słuchaczkom, ale oczywiście cały czas jesteśmy na Facebooku i na Radiu Z.pl. Paweł Kukiz z nami zostaje, Beata Lubecka zaprasza. A to jest goście Radia Z. Gościem Radia Z, tak jak powiedziałam, jest Paweł Kukiz, szef koła poselskiego Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Zapytam pana jeszcze jedną sprawę, mianowicie pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Wie pani, u nas w ogóle w Polsce jest problem z transparentnością, problem z przejrzystością. No i wrzucanie tutaj jeszcze takich zarzutów, znaczy robienie w tej chwili jeszcze kolejnej, jeszcze bardziej zaciemnianie, bo tak naprawdę to jest dalsze zaciemnianie obrazu, ten brak, ograniczenie dostępu do informacji publicznej. To są dla mnie sprawy skandaliczne. My w poprzedniej kadencji złożyliśmy projekt ustawy antykorupcyjnej wzorowanej na ustawie włoskiej, która została jakiś czas temu wprowadzona w życie. Dostałem ją w prezencie od wtedy wicepremiera Włoch Luigi Di Maio, z którym jestem troszkę zaprzyjaźniony. Świetnie się sprawdza ta ustawa we Włoszech i tam jest między innymi też zapis w tej naszej ustawie o obowiązku rozliczania się cyklicznego partii politycznych z finansów, bo my z wydatkowanych pieniędzy. My teoretycznie...
No są przecież sprawozdania PKW.
Ale wie pani, te sprawozdania są z dużym opóźnieniem, są raz ich nie ma. Ciężko jest dotrzeć w tej chwili do szczegółowych wydatków partyjnych.
Czyli pana zdaniem to jest taka trochę fikcja?
Ale oczywiście, że to jest fikcja. Oczywiście, tam te pieniądze są niekoniecznie wydawane zgodnie z prawem, z przeznaczeniem. Jeżeli ja widziałem, no już nie będę mówił z litości nazw tych partii politycznych, ale te wielkie molochy, te potężne partie polityczne.
Dwie największe.
No dwie największe, tak. Widziałem, jak organizują w Sejmie dla swoich posłów jakieś jajeczka czy tego typu zdarzenia. No wie pani, wysiepy takie potrawki, gdzie no od razu stoi rachunek przed oczyma.
Na bogato.
Na bogato, oczywiście, no przecież podatnik zapłaci.
No, ale wracając do tego ruchu pierwszej sędzi Sądu Najwyższego. No pierwsza, najważniejsza sędzia w kraju ma się przysłużyć władzy i jeszcze ograniczyć prawa do informacji, prawa do informacji, znaczy, dla obywateli, dla dziennikarzy. No.
Ja nie wiem, czy to jest też takie przysłużenie. Wydaje mi się, mam wrażenie, że to będzie przysłużenie się w cudzysłowie podobne do przysłużenia się władzy Trybunału Konstytucyjnego z ogłoszeniem wyroku w sprawie, czy jakby interpretacji przepisów aborcyjnych, czy antyaborcyjnych. Ludzie coraz bardziej sobie, coraz bardziej stają się obywatele świadomi, coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że no nie do końca mamy do czynienia z taką pełną demokracją, mamy do czynienia z reglamentowaną demokracją, albo ewentualnie można powiedzieć o demokracji partyjnej, ale na pewno nie jest to demokracja obywatelska, demokracja pośrednia, semidemokracja, półdemokracja. No i tego typu wnioski czy orzeczenia, jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, pokazują właśnie siermiężność tego naszego państwa i mam nadzieję, że sprowokują ludzi do zastanowienia się głębszego nad formą ustrojową i nad koniecznością wprowadzenia takich instrumentów, które odsiermiężnią państwo, odpartyjnią państwo i przywrócą władzę obywatelom.
Jakby tego było mało, to rząd chce, żeby w pandemii nie było jawnych rozpraw sądowych, a wyroki zapadały jednoosobowo.
Do tej pory mamy problemy z transparentnością również spraw sądowych, spraw na wokandzie. Są problemy z nagrywaniem wszystkiego, więc no, zaostrzanie jeszcze, czy jak gdyby zaostrzanie tych wszystkich tego jeszcze stanu, no to jest masakra, to jest dążenie do państwa autorytarnego, państwa, które ja pamiętam jeszcze sprzed 89 roku.
I tutaj akurat sędzia Manowska, czyli pierwsza sędzia Sądu Najwyższego, no protestuje. Mówi, że to kłóciłoby się z konstytucyjną zasadą jawności rozpraw. A ja tylko dodam, że była prezes Sądu Najwyższego, pierwsza prezes, profesor Gerzdow, też miała takie zakusy i też zgłaszała do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące, tylko w mniejszym zakresie dotyczące ustawy o dostępie do informacji publicznej, tylko że z tego się wycofała po protestach organizacji pozarządowych. To tak gwoli już dopełnienia całości sytuacji. Przypomnę, że to jest gość Radia Z, a naszym gościem jest Paweł Kukiz i chciałam zapytać, co u pana słychać, bo zarejestrował pan partię. Sąd potwierdził już prawomocnym wyrokiem tę decyzję?
Tak, partia jest zarejestrowana, ale to, panie redaktor, mnie ta partia jest przede wszystkim potrzebna jako pewnego rodzaju instrument, bo niestety konstrukcja prawna, że tak powiem, bo niestety w Polsce partie polityczne są uprzywilejowane, natomiast wszelkie inne formacje, wszelkie inne formuły są dyskryminowane, mają dużo bardziej podgórkę. Tak powiedzmy ogólnie, bo tutaj musielibyśmy godzinami rozmawiać o tych różnicach.
No kiedyś już rozmawialiśmy, że pan żałuje, że jednak nie zdecydował się na ten ruch zaraz po wygranych wyborach w 2015 roku, że trzeba było zarejestrować partię i w związku z tym pobierać również subwencje. Pieniądze do robienia polityki, mówiąc tak kolokwialnie, są niezbędne, po prostu inaczej się nie da.
Przeliczyłem się niestety, byłem jak jeszcze miałem w sobie ogromny, naiwność artysty. Byłem przekonany, że jeśli przyjdę z ideą,
facet pokażę w średnim wieku ludziom, i cały czas biorę. Naiwny. No, naprawdę. A jak się nazywa pana partia?
Nawet w bardziej niż średnim, powiedziałbym. Natomiast jak się partia nazywa? Partia się nazywa K15. Może być, ale też chyba można używać nazwy Kukiz 15. Nie ma to znaczenia.
Czyli jednak wisi na liderze, można powiedzieć. A Polacy się jakoś garną, żeby się zapisywać do tej nowej partii?
Panie redaktor, ja sam się nie garnęłam do tego, żeby te partie tworzyć. Stworzyłem te partie tylko i wyłącznie po to, by mieć odpowiednią formułę, która...
No to jak w panu nie ma entuzjazmu, no to jak w takim razie wydobyć ten entuzjazm z ludzi, którzy mieliby się do tej partii zapisać? No ilu macie członków?
Żeby wydobyć entuzjazm w ludziach w ogóle, to najpierw musi się skończyć ta cholerna zaraza. Przepraszam za taką dosadność, ale ludzie już, ja również się mieszczę w tej grupie, mają po prostu serdecznie dość tego całego załamania, tej całej zupełnie jakiejś schizofrenicznej sytuacji. Ludzie chcą się spotykać.
Ludzie przede wszystkim chcieliby normalnie pracować. Niektórzy tracą biznesy, pracę, więc to jest bardzo niewesoła rzeczywistość.
Dlatego wrócę do tego, że powinny być opostrzenia od samego początku, albo opostrzenia lokalne, albo w sytuacji już jakiejś traumy traumatycznej wprowadzony stan nadzwyczajny. nadzwyczajny. Wszyscy ludzie wtedy objęci byliby w razie czego...
No to tutaj się Prawo i Sprawiedliwość upierało od początku, że nie, bo bało się odszkodowań, że budżet państwa tego nie wytrzyma. Tak. No ale wracając do... Jednak odpowie pan na to pytanie, ile osób ma pan w tej partii, którą pan stworzył, K15?
No w tej chwili jest to kilkadziesiąt osób, natomiast... Proszę?
To skromnie.
To ma być konstrukcja. Ja nigdy w życiu nie chciałem i nie chcę i chcieć prawdopodobnie nie będę budować jakichś potężnych struktur. Ja walczę z taką formułą państwa, z taką konstrukcją państwa, gdzie te partie.
Ale czy to
muszą
nie jest jednak Don Kiszoteria? Przepraszam za takie określenie, bo ono jest też takie dość wyraziste, nie. Ale że po prostu jest taki system i. Żeby go rozmontować, to jest nierealne.
Pani redaktor, ja nie muszę mieć potężnej partii. Wystarczy, że mam stworzoną taką formułę, gdzie mam lokalnych liderów, lokalnych działaczy, którzy po prostu zajmują się promocją tych naszych podstawowych postulatów, czyli
zmiany ordynacji
wyborczej.
Panie pośle, ale jak to się stało, że z człowieka, na którego zagłosowały w 2015 roku 3 miliony Polaków, którym był nadzieją, ma pan teraz tylko 5-osobowe koło w Sejmie?
Pani redaktor, po pierwsze, w 2015 roku, owszem, w wyborach prezydenckich zagłosowało około 20% ludzi, natomiast już w parlamentarnych około 8% w ciągu kilku miesięcy. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy pojedyncza osoba, kiedy ludzie głosują na jednego człowieka, a zupełnie inna sytuacja jest taka, kiedy
ale zgromadził pan potężny kapitał jednak wtedy w wyborach prezydenckich.
Ale niech mi pani powie, co z tego, że wprowadziłem 40 posłów, skoro ustrój ma taką konstrukcję, że liczą się tylko ci, którzy mają 231, a reszta może iść do domu.
No dobrze, ale nie potrafił pan utrzymać jedności tego klubu, bo jednak osoby odchodziły do innych klubów, Prawa i Sprawiedliwości.
Pani redaktor, idziemy w takim kierunku. Ja bym za chwileczkę panią zapytał, dlaczego Zetka ma w tej chwili niższą słuchalność niż miała ileś tam lat wstecz. No to co te rozmowy? Ważne jest to, że w tej chwili ta piątka posłów waży więcej niż 40 posłów w 2015 roku, że ze względu w tej chwili na te przeróżne rodzaju zawirowania w obozie władzy istnieje możliwość, dzięki temu, że mam tych 5 posłów, przeforsowania tego całego planu, z którym przyszedłem w 2015 roku do Sejmu. Ja nie poszedłem do Sejmu po to, by tworzyć partię i łapać spółki Skarbu Państwa, obsadzać rodziny w spółkach Skarbu Państwa czy na urzędach, tylko przyszedłem po jednomandatowe okręgi wyborcze, referenda, ustawę antykorupcyjną i ustawę o sędziach pokoju. To są 4 rzeczy, po które przyszedłem. I tyle, a nie po to, żeby koleżankę Chrobak wcisnąć na zamiast księdza Tadeusza Isakowicza.
O to pana nie podejrzewa. Tyle, Jest pytanie od słuchacza. Sebastian pyta. Od czasu wyborów w roku 2019 Kukiz15 nie podjął żadnej realnej współpracy z osobami budującymi tak zwane struktury w latach 2015-2019. Jak Paweł Kukiz widzi dalszą współpracę z sympatykami i nie wiem jak to nazwać, dawnymi działaczami ruchu? Bez tego ten projekt można uznać za martwy.
Widzę to właśnie, nie zdążyłem tego dokończyć. Gdzieś poszliśmy w drugą, w jakiś inny temat. No ale mówię o sobie jako wodzu partii. Poszliśmy.
Dobrze, a wracając do tego pytania.
Wracając do tego pytania, durny COVID. No przez ten, ja miałem w ogóle w planie, miałem cały plan taki, po dostaniu się do
COVID, przecież w 2020 od marca mieliśmy lockdown. No a jeszcze było kilka miesięcy po wyborach.
Nie, no pani redaktor, najpierw trzeba było wszystko ogarnąć w tym Sejmie, po dostaniu się do Sejmu.
No to pan mówi tak jak ci z komisji do spraw pedofilii, to też musieli się ogarnąć.
Pani redaktor, wchodziłem do parlamentu wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Najpierw byłem w ogóle zszokowany całą tą sytuacją i trzeba było to w jakiś sposób poukładać. Natomiast był pisany, czekałem również na pieniądze, które, uwaga, miały zapewnić mi właśnie realizację planu, jaki miałem na całe 4 lata. Nie wiedząc jeszcze o tym, że będzie ten COVID. Tu plan był bardzo prosty. Na 4 lata wyjazd w Polskę, spotkania z ludźmi, promocja tych proustrojowych zmian, postulatów, koncert charytatywny.
Czyli praca w terenie.
Ale proszę da się
koncert
schodzić.
Charytatywny.
Cały ten koncert charytatywny dla osoby potrzebującej, dla bliźniego potrzebującego w danym tam regionie, a wokół tego koncertu różne zdarzenia, czyli tak jak powiedziałem, spotkania z ludźmi tego rodzaju działania. No niestety to wszystko w tej chwili żadnych nie ma możliwości wyjazdów, nie ma możliwości nawet za bardzo, nie było możliwości nawet noclegu, wie pani, w Polsce, a co dopiero zebrania
ludzi. Od niedawna hotele są odmrożone.
Tak, ale jeszcze trudno jest zebrać grupę ludzi na pogawędkę, tak to nazwijmy.
No Michał pyta, jakie ma pan plan na najbliższe wybory parlamentarne? Samodzielny start czy koalicja? Koalicja to z kim?
Nie wiem, czekam na to, co się zdarzy. Obserwuję całą sytuację. Natomiast pani redaktor, gdyby jakimś cudem udało się wprowadzić te wszystkie postulaty, o których mówiłem przed chwilą, to ja nie wiem, czy ja bym w ogóle startował w kolejnych wyborach. Ja powtarzam, ja nie przyszedłem do Sejmu, żeby sobie karierę jakąś robić polityczną, bo ja zrezygnowałem z dużo bardziej, że tak powiem, intratnej czy bezpiecznej w sensie finansowym kariery muzycznej po to, by zająć się ratowaniem Polski.
Teraz muzycy też mają pod górę, ponieważ nie ma żadnych tras koncertowych, występów, więc no chyba,
że... No i właśnie przerażające jest to, że pod górę mają wszyscy, ma 90% muzyków, tych, którzy grają, tych z drugiej linii, którzy pracują na celebrytów, gitarzystów, perkusistów, basistów, którzy nie mają
muzyków
firm,
sesyjnych.
Nie mają numerów muzyków sesyjnych, czy koncertowych, tak i tak dalej. Natomiast ci celebryci dostali, nie dość, że dostali wsparcie, to w tej chwili kontestują całą tą sytuację, pisząc z Zanzibaru, wie pani, jakieś krytyczne uwagi dotyczące tam PiSu, czy władzy i tak dalej.
No, ministerstwo też nie chce upublicznić właśnie tej drugiej listy, bo przecież nastąpiła weryfikacja jednak po tej awanturze, która się rozpętała, że ci najbardziej znani dostali najwięcej, w związku z tym no jeszcze raz rozpatrywano te wnioski. Ale kto ile teraz dostał, to tego się nie możemy dowiedzieć.
Nieskromnie mówiąc, partycypowałem w tej awanturze i byłem jednym z awanturujących się, tylko że w kuluarach przede wszystkim. No to jest skandal, że takie rzeczy nie są ujawniane. Naprawdę, pani redaktor, to jest bez względu na to, kto by rządził. No jak? No przecież władza jest pracownikiem, a nie panem, więc
no
pracownik...
Tak, ale wczoraj Piotr Gliński w Sejmie chwalił się, ile to pieniędzy poszło na pomoc dla artystów. No nie słyszał pan?
Ale nie poszły pieniądze, nie, poszły przede wszystkim na celebrytów, a nie na muzyków, nie na tych, którzy pracują na celebrytów, nie na tych, którym celebryci zawdzięczają swoją pozycję. Oni nie dostali pieniędzy, bo oni nie mają numerów PKD, oni są skazani na łaskę celebrytów, ale podejrzewam, że zbyt wiele nie dostaną, bo te wczasy na Zanzibarze to też nie mało kosztują.
Wracam do pytania. Jakie ma pan plan, żeby znaleźć się w przyszłym parlamencie? Może w takim razie, nie wiem, jakiś alians z Szymonem Hołownią, no bo on teraz przecież łowi posłów, a właściwie bardziej posłanki do swojego koła.
Ja z łowiectwa byłem kiedyś myśliwym, zrezygnowałem kilkanaście lat temu, natomiast to łowienie to jest obrzydliwe, wie pani, to bez względu na to, czy to jest Hołownia, czy to jest Kaczyński, czy to jest Budka, te łowienia tych posłów są po prostu obrzydliwe. Widzi pani, to jest też wynik tego ustroju, tej ordynacji wyborczej. W Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy we Francji, czy w Japonii, Australii nie ma takiej możliwości łowienia posłów, bo poseł jest odpowiedzialny przed wyborcą. On został wskazany przez wyborcę i on wie, że jeśli on zdradzi swojego wyborcę, to już w życiu nie zostanie wybrany do Sejmu. U nas w naszym ustroju poseł został wskazany przez jakiegoś wodza partyjnego, i potem zaczyna kalkulować, a może jednak ta partia nie, bo chyba już mi nie wskaże w kolejnych wyborach, albo nie wejdziemy do Sejmu.
Panie pośle, jak pan układał listy w 2015 roku, to też przede wszystkim pan nie miał ostatniego słowa, jak te listy będą wyglądać? Kto powinien być na pierwszym miejscu, kto powinien
Panie
być
redaktor,
dalej? No kto powinien być lokomotywą?
Redaktor,
no jak nie, jak tak.
Więc wracamy tutaj do jednego z punktów naszej rozmowy dotyczącej tej budowy partii i tak dalej. Panie redaktor, nie ma takiej opcji, żeby facet, tak jak będący na moim, czy kobieta, będący na moim miejscu w 2015 roku, muzyk, który zszedł ze sceny dopiero co z Jarocina, wystartowałem w tych wyborach prezydenckich bardziej na zasadzie dowalenia jednemu i drugiemu, czy pokazania wszystkim politykom, że nie jest tak dobrze, że budzi się jakiś duch, na zasadzie pewnego manifestu i tak dalej. Jak ja miałem w ciągu 3 czy 4 miesięcy, nie mając zielonego pojęcia nie tylko o polityce, ale w ogóle o rynku politycznym i tak dalej, jak ja miałem znaleźć 41 jedynek? Niech mi pani powie, czy pani byłaby w stanie znaleźć 41 jedynek? W rodzinie nie znajdzie pani, znaczy ja nie mówię, czy
ja mówię
pani,
od razu, że nie. Rodzinie...
No więc ja mówię to samo, no ale niestety, jeśli chciałem dostać się do Sejmu, ja jako Paweł Kukiz, to musiałem przez tą durną ordynację w minimum 21 okręgach wyborczych wpisać po 10 osób na liście, z czego 30% kobiet, pod każdą z list zebrać 5000 podpisów i przekroczyć 5% próg, jeśli ja sam osobiście, Paweł Kukiz, chciałem się znaleźć w Sejmie. No i jakimś cudem to się udało. W tej chwili mam 5 posłów, którzy ważą więcej niż
42.
Tak, razem ze sobą. A sytuacja polityczna jest taka, że być może uda się to wszystko w jakiś przynajmniej sposób naprowadzić na tory państwa demokratycznego. Może coś się uda uchwalić, że tak powiem. Co do pana Hołowni, wie pani, to jest człowiek, który... Ja kiedyś zadałem panu Hołowni 4 pytania. Pytania o jednomandatowe okręgi wyborcze, pytania o sędziów pokoju, o referenda.
W sprawie pana postulatów.
Tak, tych moich postulatów.
I
wie pani, on publicznie odpowiedział. Jak słyszałem tę odpowiedź, no to mnie zmroziło, to ja nie widzę właściwie żadnych podstaw, żeby dalej z panem Hołownią o czymkolwiek rozmawiać. On uważa, że Jowy pomieszał z prawyborami, otóż twierdził publicznie, że jak Jowy, no to trzeba byłoby wcześniej wybierać, robić jakieś prawybory, jakieś w ogóle absurdy. Ja w ogóle nie wiedziałem, co on mówi w tej pojęcia zielonego nie ma o ordynacjach wyborczych. Druga sprawa, uważa, że referenda są w ogóle za drogie, co jest też tego nie bardzo rozumiałem, ponieważ tydzień wcześniej żądał referendum w sprawie aborcji, a już szczytem było porównanie instytucji sędziów pokoju do określanym komunistycznej czy bolszewickiej instytucji, porównując do kolegium do spraw wykroczeń. Cały system brytyjski, cały system anglosaski oparty jest na sędziach pokoju i na common law. I stąd jest ta obywatelska kontrola nad sądownictwem. Więc jest to jeden z kolejnych...
Czyli sojusz, alians z Hołownią nie wchodzi w grę, podsumowując. Nie wchodzi w grę.
Znaczy nie, no ja pojęcia nie ma o tych postulatach ustrojowych.
Przypomnę, że to jest gość Radia Z. Paweł Kukiz jest z nami cały czas. Przechodzimy do setu z pytaniami od słuchaczy. Michał pyta, czy Jarosław Kaczyński albo ktokolwiek z jego partii wykonuje jakieś ruchy, żebyście przyłączyli się do koalicji rządowej?
Prawie wszystkie właściwie, no, rozmawiałem z... Tak, jakieś ruchy są wykonywane oczywiście, ale nie na zasadzie przyłączenia się do koalicji, ponieważ oni sobie doskonale zdają sprawę, że do koalicji nie wejdę, no chyba, że dostanę gwarancję realizacji tych 4 postulatów, co jest raczej mało
prawdopodobne. Ale to znaczy, że jakieś ruchy są wykonywane? Znaczy, że co się dzieje? Kto z panem rozmawiał?
Panie redaktor, no ja rozmawiam, ja rozmawiam z każdym, rozmawiam i z Włodzimierzem Czarzastym, rozmawiam z...
Ale do czego namawia go w takim razie, do czego pana namawia i pana kolegów namawiają politycy Prawa i Sprawiedliwości?
Do współpracy przy ich projektach, no to w największym skrócie.
No tak, no bo przecież boją się o swoją większość. Solidarna Polska pokazała, że również zagłosowała za tym, żeby wicepremier Gliński musiał wygłosić informację na forum sejmowym dotyczącą, jaka pomoc udzielona została artystom w ramach pomocy, jeśli chodzi o zwalczanie skutków pandemii. Izabelka pyta, czy rozmawiał pan w ostatnim czasie z Jarosławem Gowinem lub jego stronnikami z Porozumienia? Czy wyobraża pan sobie wspólną listę wyborczą Kukiz 15 Porozumienia?
Często rozmawiam z Jarosławem Gowinem. Jarosława Gowina znam jeszcze z czasów Platformy Obywatelskiej i po prostu się znamy. Ja jeszcze będąc razem w polityce, no to siłą rzeczy mamy ułatwione te rozmowy poprzez tą wcześniejszą jeszcze znajomość. A czy taką okoliczność przewiduje? No jeżeli Jarosław Gowin jest również zwolennikiem ordynacji, no co prawda mieszanej, no ale też już z uwzględnieniem JOW-ów, jest zwolennikiem obniżania opodatkowania, jest zwolennikiem sędziów pokoju, więc jeśli nadarzyłaby się taka sytuacja, że sojusz z Gowinem mógłby doprowadzić, taka sytuacja w polityce w Polsce, mógłby doprowadzić do realizacji tych postulatów, to jak najbardziej. Gdyby taka sytuacja nadarzyła się, taka okazja wprowadzenia tych postulatów nadarzyłaby się na przykład, mówię zupełnie teoretycznie, w przypadku sojuszu z SLD, to poszedłbym w sojusz z SLD. Powtarzam raz jeszcze, przyszedłem realizować postulaty. To nie są postulaty światopoglądowe, tylko postulaty obywatelskie. Nie przyszedłem po spółki Skarbu Państwa, tylko przyszedłem
no tak,
po IDE.
To już pan mówił. Bronisław pyta, czy wyklucza pan start Kukiz 15 w koalicji z Konfederacją w najbliższych wyborach? Wypowiadał się pan z uznaniem o Krzysztofie Bosaku.
Kiedy?
No nie wiem, no tak tu jest napisane. Ja nie słyszałam takiej wypowiedzi, ale...
Może uznanie to jest za dużo powiedziane. Ja się nie przypominam jakiejś takiej wypowiedzi, gdzie... Z jakąś laurką, tak.
Jak Janusz Kowalski o Zbigniewie
Ziobro. No, Konfederacja jest specyficznym dosyć tworem i ale tak jak powiedziałem, no jeśli powtórzę to, co... Znaczy proszę sobie przypomnieć to, co powiedziałem przed chwileczką.
Czyli z każdym i pod warunkiem, że na swoje sztandary wciągnie cztery postulaty, które od zawsze lansuje i chciałby i promuje Paweł Kukiz.
Natomiast rozumiem. Ciężko jest, wie pani, na dziś powiedzieć tak, poszedłbym z Konfederacją, biorąc pod uwagę, że na przykład pan Janusz Korwin-Mikke jest zwolennikiem, czy jakby demokrację, o którą walczę, nazywa dupokracją. No więc wie pani, no to ciężko byłoby współpracować.
Jerzy pyta, panie Pawle, czy jest pan świadomy tego, że wyborcy nie głosowali na pana z powodu JOW-ów, walki z bolszewickim ustrojem, ani dla żadnej idei, jaką pan głosi, lecz dlatego, że był pan wyrazem buntu wobec establishmentu, jak kiedyś Palikot, a teraz Hołownia?
No może ja bym tutaj Palikota i Hołowni w to nie mieszał, ale tak, ma pan absolutnie, pan, który to takie pytanie zadał, ma absolutną rację. Ja bym do tego jeszcze dodał jeszcze jedną rzecz. Ludzie, jak to do mnie dotarło, to bo w końcu dotarło, no to było takie dosyć przykre, bo byłem przekonany, że jednak ogromna część z tych wyborców głosowała ze względu na postulaty. Nagle uświadomiłem sobie, że głosowano właśnie przede wszystkim na zasadzie pewnego rodzaju sprzeciwu, buntu, o czym zresztą mówiłem wcześniej, a druga sprawa, no po on fajne piosenki śpiewa, no i to jest przerażające, ale z drugiej strony nie należy się ludziom dziwić, ponieważ ludzie od 1945 roku, potem od 89 w lekko złagodzonej wersji, żyją w państwie o ustroju autorytarnym, o ustroju partyjnym, o ustroju takim, gdzie obywatelskość jest gdzieś zepchnięta na trzeci plan, a jednocześnie wszystkie media w 89 roku zakomunikowały, że my już jesteśmy demokratycznym państwem. No i ludzie widzieli w telewizji, no jak jesteśmy demokratycznym, no to jesteśmy demokratycznym. Ruskich nie ma i tak dalej. Nikt się nie zastanawiał nad konstrukcją ustrojową. Nikt się nie zastanawiał nad tym, że taki ustrój jak w Polsce Amerykanie wprowadzili w Iraku i w Afganistanie, że ustrój taki, gdzie obywatel nie ma nic do powiedzenia przez oprócz jednego tego procesu wyborczego, gdzie mało tego, nie wybiera swojego wysłannika, tylko wybiera partię, która wskazuje wysłanników, tego ludzie nie wiedzą. No i ale prędzej czy później...
Cytując klasyka, bo tutaj jest jak jest po prostu.
Bo tutaj jest jak jest. I to dobrze.
Jan pyta, patrzę na ostatnie włamania na konta polityków. Czy w Sejmie ABW robi jakieś szkolenia posłom, jak unikać włamań na komputer, komórkę? Jak można temu zapobiegać?
Ja już wielokrotnie poruszałem sprawę posła Suskiego i jego telefonu Huawei w poprzedniej kadencji. No więc jeżeli członek komisji służb specjalnych z takim telefonem się, ja nie wiem czy się posługuje, czy przed sądem stwierdził, że się nie posługuje, tylko nosi przy sobie, no ale chyba nawet noszenie nie jest zbyt bezpieczne przy tego typu telefonach, no to czego wymagać od całej reszty, SOTA, BWU i tak dalej. No niestety.
Czyli
no,
nie ma takich szkoleń. Czyli nie ma takich. No bo ostatnio jest wysyp takich właśnie sytuacji, że są,
szkolenia,
że
szkolenia.
Dziwne treści pojawiają się na kontach głównie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oni się tłumaczą, że to są no, włamy po prostu. Ktoś hakuje ich konta.
Mnie raz się w piątek Johnny Walker włamał i na Twittera i to był jedyny włamywacz, jakiego miałem. No ale już się staram z nim nie spotykać.
No, no, no to dobrze, że pan go odstawił.
Już nie ma,
dobrze,
nie mam
dobrze. Dobrze. Jest pytanie jeszcze, czy pan Paweł gotowy byłby, to jest pytanie od Jana, i Jana przez i, czy pan Paweł gotowy byłby współpracować jeszcze z Markiem Jakubiakiem?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, z Markiem jakiś tam mały kontakt mam, ale jakiś kontakt jest. Z każdym, pani redaktor, powtarzam, jak
tak,
mantrę.
Tak, który cztery
każdym,
postulaty weźmie na swoje sztandary. Postulaty. Tak, tak.
Tak,
Konrad pyta jeszcze, jak wyglądają pana relacje z Kosiniakiem i całym PSL-em?
Tak sobie.
A co znaczy tak sobie? Może pan rozwinąć to, ten skrót?
No tak, neutralnie, no staram się nie wchodzić w temat PSL-u, bo nie chcę też... Wie pani, PSL podpisało, PSL, wspólnie z PSL-em ogłosiliśmy, czy jakby napisaliśmy program wyborczy w 2019 roku, oni przyjęli wszystkie te nasze postulaty, więc ja nie chcę zrażać potencjalnego koalicjanta, bo tak jak powiedziałem.
Jak to znaczy, że byłaby możliwa reaktywacja?
Pani redaktor, ja powtarzam, ja nie poszedłem do Sejmu, żeby szukać jakiegoś towarzystwa wzajemnej adoracji, znaczy generalnie towarzyskiej, tylko poszedłem realizować postulaty. I w związku z tym, jeżeli zaistniałaby taka sytuacja polityczna, że Władysław Kosiniak-Kamysz, czy jakby sojusz z PSL-em, reaktywacja tego sojuszu doprowadziłaby do wprowadzenia tych postulatów, no to nie wykluczam. No. Ja mogę prywatnie lubić, czy nie lubić pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natomiast nie ma to nic do rzeczy w kwestiach politycznych.
Ale generalnie pan go lubi, tak?
Ustrojowe. Generalnie wszystkich ludzi lubię.
To, naprawdę, jak jeden mąż? Nie da się. Po prostu moim zdaniem się jednak nie da wszystkich lubić co do jednego. Lechu pyta.
Co do jednego nie, ale generalnie tak. Generalnie bardzo lubię ludzi. No i właśnie jestem przerażony tym, że żyjemy w ustroju, który ludzi dzieli. Bo ludzie tak naprawdę, dopóki nie rozmawiamy o polityce, są wspólnotą. Ale kiedy tylko pojawia się temat, na kogo głosowałeś, zaczyna się rzeźnia. I gdyby wprowadzić te zmiany ustrojowe, o których ja mówię, to tej rzeźni by nie było, bo ten system polityczny nie byłby tak takim polaryzującym, że tak powiem, systemem, tylko systemem konsensualnym.
To ostatnie pytanie od Lecha i to będzie pytanie niepolityczne. Czy zamierza pan jeszcze wydać kiedykolwiek płytę?
Słowo honoru, że nie żartuję. Najpierw muszę wprowadzić moje postulaty, bo inaczej, ja jestem takim typem człowieka, który jeżeli zatripuje się na jakąś rzecz, że tak powiem, jeżeli wyznaczy sobie cel, to musi do tego celu dotrzeć. A wie pani, bardzo ciężko jest pogodzić w tej chwili, to są dwa zupełnie różne światy. No jak napisać liryczną piosenkę, będąc jednocześnie uczestnikiem Sejmu, posiedzeń Sejmu. Jak? Niech mi pani powie. Czy potrafiłaby no pani, będąc na moim miejscu, napisać piosenkę o miłości? No ja.
No, niestety nie jestem obdarzona talentem ani kompozytorskim, ani nadzwyczajnym jakimś muzycznym, znaczy... chociaż uwielbiam muzykę, nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez muzyki. No ale niestety nie zostałam obdarzona, nad czym bardzo boleję, bo chciałabym być zawodowym muzykiem, no ale zabrakło talentu. Natomiast nie wiem, jak to jest. No po prostu to jest chyba, no nie sądzę, żeby pana muza
zupełnie
opuścił.
Nie, no nie opuściła, no wie pani, no takie materiału na hardkorowe, punkowe teksty, to ja mam, wie pani, aż nadto. Tyle tylko, że nie bardzo mogę w tej chwili, bo to się kłóci z kolei z tą misją polityka i zaraz miałbym wiedzieć, że co to za ham ten Kukiz, jakim prawem, tak nie wolno, tak się nie powinien zachowywać polityk i tak dalej, i tak dalej. Dosyć skomplikowana sytuacja, skomplikowana materia, ale najbardziej chciałbym, no mówię, no chciałbym doprowadzić do takiego stanu, że na stare lata będę sobie siedział w domu, pisał piękne piosenki, trzymał żonę za rękę i pisał piękne piosenki o naszej wcześniejszej młodości, miłości i o pięknym
tego,
świecie.
To tego panu życzę z całego serca i oczywiście nieustająco zdrowia oczywiście. Dziękuję za to spotkanie.
Bardzo
do usłyszenia, zdrowia. Do zobaczenia. Kłaniam się. Dobrego dnia.
Wszystkiego dobrego.